Heretycy kim są? Heretycy są ludźmi, którzy konstruują pewną doktrynę, która tak naprawdę zadowala ich samych. A więc świta im jakaś myśl, która mogłaby im może przynieść jakąś korzyść, której może mocno się chwycili i chcą tym zarażać innych, wykorzystując też Pismo Święte do tego, aby urabiać je do modelu swojej doktryny. Umysł ludzki ma nieograniczoną zdolność myślenia, jak my mówimy, pobożnymi życzeniami. Człowiek jest bogaty w tworzenie marzeń i niestety nawet tych niezdrowych, które potem stara się realizować. W słynnym zdaniu psalmista powiada, psalm 14, werset 1 mówi tak: głupi rzekł w swym sercu, nie ma Boga. Ale ten głupiec, o którym mówi nam psalmista, nie jest kimś, kto nie posiada inteligencji. Nie, jest człowiekiem, który wysnuł głupią teorię. Czyli inaczej można by powiedzieć, że robi z siebie głupca, głosząc, że nie ma Boga. Są ludzie, którzy twierdzą, że Boga nie ma. Ale czy to zmienia fakt prawdy o istnieniu Boga? Czy jeśli ja nie lubię poniedziałku, pewnie w tym klubie znalazłbym wielu miłośników i powiedziałbym: okej, słuchajcie, głosimy doktrynę, nie ma poniedziałku. No i moglibyśmy założyć taki klub ludzi, którzy nie uznają poniedziałku. Ale to nie zmieniłoby faktu, że poniedziałek jest. Tak samo jest z tymi, którzy uparcie dążą do tego, żeby pokazać przez ewolucję czy przez cokolwiek, że Boga nie ma. To nie zmienia faktu, że Bóg istnieje. Jedną ze współczesnych herezji jest antynomianizm. Antynomianizm jest taką w ogóle ogólną filozofią, która uparcie stara się, aby pogodzić dwie wzajemnie sprzeczne teorie, pokazując, że one jednak mają sens i one razem muszą współistnieć. Jeśli chodzi o tą filozofię, herezję, można by rzec językiem biblijnym, współczesności, ona przyjmuje zasadę, że prawo przestaje mieć moc nad wierzącymi. Jak tak pomyślimy, to powiemy: no tak, Bóg nas wyzwala z mocy zakonu. Oczywiście pamiętamy, że Pan Jezus powiedział: ja nie przyszedłem znieść zakon, ale go, czy prawo, tak, ale je wypełnić. No więc w pewnym sensie można powiedzieć, że oni mają rację. I dalej twierdzi ten pogląd, że istnieje tylko i wyłącznie łaska. I tu też trudno nie zgodzić się, bo przecież mówimy, że żyjemy w łasce. Śpiewaliśmy nawet to, że w łasce żyjemy. Wreszcie argumentuje ten pogląd, czy ta filozofia, następująco. I tutaj posłużę się cytatem, aby pokazać całe ten błędne myślenie, w którym można popaść. Ale to błędne myślenie doprowadzić ma człowieka, aby go uspokoić i powiedzieć, że jeśli grzeszysz, to wiesz, dobrze robisz. Podajesz możliwość Bogu, aby więcej łaski zaistniało w twoim życiu. I teraz tak, to będzie cytat. Oni mówią tak: ukazuje to Paweł w swym liście do Rzymian w rozdziale 6. Twierdzi, że łaska Boża wystarcza, aby zmazać każdy grzech. No tak. Twierdzisz dalej, że łaska Boża może przebaczyć każdy grzech. Tak. Twierdzisz ponadto, że łaska Boża jest najważniejszą sprawą w świecie. No tak, no trudno nie zgodzić się z tym, przecież to jest prawda. A dalej, konkluduje zwolennik antynomianizmu, grzeszmy dalej do woli, gdyż im więcej grzeszymy, tym więcej dajemy szans do działania tej zdumiewającej łasce Bożej. Grzech jest dobrą rzeczą, gdyż umożliwia ujawnienie się łaski. Róbmy więc, co się nam podoba. Herezja. Herezja zbudowana na prawdach biblijnych. Tyle, że interpretacja jest błędna. Interpretacja, która ma usprawiedliwić życie w grzechu. Ludzi, którzy wierzą w moc łaski. Ale przecież Paweł, kiedy pisał te rozdziały, 6, 7 i 8 listu do Rzymian, nie pochlebiał grzechowi, tylko mówił o tym, że człowiek poprzez Chrystusa wyciągnięty jest z tego bagna grzechu. I grzech nie ma nad nim władzy, grzech go nie pociąga. A więc jak ja mogę wchodzić w grzech, żeby ujawniać łaskę? Ale takie są herezje. I tych herezji współcześnie jest mnóstwo. Doktryn różnych, które wyciągają pewien aspekt, jeden aspekt z Biblii i na tym budują całą ideologię swej religijności. Niektórzy uważają, że jeśli ktoś jest wierzący, nie ma prawa chorować. Biblia mówi o tym, że Bóg uzdrawia. I na tym budują swoją doktrynę. Moglibyśmy mnożyć tego. Dlatego Pan Jezus przestrzega nas, że przyjdą różni, którzy w takich owczych skórach będą starali się zwieść ludzi, ponieważ na siłę będą chcieli przeprowadzić, przeforsować swoją doktrynę, swój pogląd i zbudować na tym nową religię, w której oni będą autorytetami. A więc Chrystus zapowiedział to i uczula nas dzisiaj na to, abyśmy jednak konfrontowali to wszystko z Pismem Świętym. Od 24 wersetu czytamy: ale w tych dniach, po tym ucisku, słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc nie wyda swego blasku. Gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. I wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy też pośle aniołów i zgromadzi swych wybranych z czterech wiatrów, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Przyjście Pana będzie wydarzeniem, które rozladuje Kościół. Będzie wydarzeniem, które będzie rozpoznawalne. Będzie wydarzeniem, które zmieni całą galaktykę, czy całe galaktyki. Czytamy, co będzie się działo z Ziemią, co będzie działo się z Słońcem. To nie będzie coś, co człowiek będzie mógł przegapić. To nie będzie coś, co tylko będzie podawane przez jedną agencję prasową, bo zmonopolizują sobie prawo do transmisji tego wydarzenia. To będzie coś, co będzie przez Boga transmitowane na cały świat w jednym momencie, w jednym czasie. Ale to będzie święto Kościoła. W 1 Tesaloniczan 4:15-18 czytamy: to wam podajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym nakazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z Nim zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Historia przepowiedzi proroctwa o końcu świata nie są tragedią. Nie są czymś, co mają nas paraliżować. Paweł mówi, tymi słowami co? Dodawajcie sobie otuchy. To jest wspaniałe wiedzieć, że dla mnie koniec tego padołu jest początkiem wreszcie czegoś, co można nazwać normalnością w kategoriach Bożych kryteriów. Niech to będzie dla nas otuchą. Nikt, nic nie powinno nas zwieść, ponieważ przyjście Pana będzie wydarzeniem spektakularnym. Przyjście Pana będzie wydarzeniem, które będzie budzić strach, ale tych, którzy, jak mówił psalmista, w swojej głupocie zaprzeczali istnieniu Boga. Ich teorie okażą się nic nie warte. Ich teorie okażą się tak zwanym gwoździem do trumny, czyli schodami do piekła. Dalej czytamy: od figowca zaś uczcie się podobieństwa. Gdy jego gałązka już staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. Wiele osób na świecie starało się precyzyjnie określić datę końca świata. I nasze pokolenie tego doświadczało. Pamiętam, jako młody chłopak w latach 70. zacząłem żyć perspektywą strachu roku 2000. Seriale pokazywały się Kosmos 1999. Ale mówiłem sobie, 2000, będę miał 33 lata. O, to już niezły wiek. Dla chłopaka tam 12-letniego to było normalne. Potem 2012 rok. I wcale to nie była nowość. Jakbyśmy cofnęli się w historii, zawsze były daty określane, kiedy wreszcie ta ziemia się rozsypie. Każdy z nas jakoś lubi znać datę końca. Po co? Po to, żeby miał czas na to, żeby szybko zapisać się do Kościoła Chrystusa. Taka jest mniej więcej logika tych ludzi. Jakbym każdy znał datę śmierci, to na tydzień przed śmiercią pewnie Kościół by rósł, tak? On by stał się zwolennikiem Kościoła i tak dalej. Pan nie określa ani daty twojego rozstania się z ciałem. Wiemy, że dusza nieśmiertelna, także tak naprawdę to nie jest koniec, śmierć nie jest końcem, tylko rozstaje się ze swym ciałem. Tak samo Pan nie określił, tak, tego, kiedy to się stanie. Fakt, że Jezus przyjdzie powtórnie, jest jedną z najbardziej pewnych rzeczy, o jakich mówi Pismo Święte. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, ale samo Nowe Przymierze, Nowy Testament mówi o tym około 300 razy. O powtórnym przyjściu Jezusa. I Pan Jezus mówi, moje słowa nie przeminą, jakkolwiek świat chciałby je zagłuszyć. Historia pokazuje różne prześladowania, różne totalitaryzmy, gdzie starano się zdusić Kościół, a okazało się, że wtedy, kiedy duszono Kościół, Kościół miał większą moc Ewangelii, którą głosił. I to widać chociażby teraz w kwestiach Chin czy gdzieś Ameryki Południowej. Tam, gdzie jest Kościół prześladowany, tam jest więcej nawróceń. Niektórzy też, trzymając się tego sformułowania, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, starają się mówić, no i co? Pan Jezus mówi do tego pokolenia, to pokolenie przeminęło i świat istnieje. Czyli tak nie jest. Ale przecież kontekst tego jest zupełnie inny. Pan opowiada, jaki czas będzie mniej więcej wypełniania się wszystkiego tego, co naprawdę prowadzi do końca świata. A więc tak jak na to drzewo figowe, które ktoś patrzy, już może określić, kiedy będzie wreszcie pierwsze podrygi lata. Wielu z nas próbuje odczytać pogodę po zachodzącym słońcu. Tak? O, na czerwono, będzie pięknie. Tak samo o tych historiach mówi, jak te rzeczy zaczną się dziać, to je na pewno rozpoznacie i nie przeminie to pokolenie, kiedy to się wszystko zakończy. To będzie faktyczny czas końca świata. A słowo Pana nie przeminie. Ono jest, ono będzie i ono wypełni się co do joty. 32 werset zresztą o tym mówi. O tym dniu natomiast, ani o godzinie, nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani i Syn, tylko Ojciec. Skąd zatem te daty, które w historii padały i pewnie następne będą się pojawiały? A to ktoś tam będzie się opierał na kalendarzu Majów, inni Azteków i jeszcze innych. Ale Pan Jezus mówi, o tym dniu natomiast ani o godzinie nikt nie wie. Jedno, co jest pewne, to, że ten czas nastąpi. Uważajcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas. Jak człowiek podróżujący zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie, odźwiernemu zaś nakazał, aby czuwał. Tak wy czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan domu. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy pieje kogut, czy o poranku, aby gdy nagle przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię wszystkim, czuwajcie. Tak kończy się ten rozdział. Czuwajcie. Czuwajcie? Co to znaczy? Jak mam czuwać? Dlaczego mam czuwać? 1 Jana 2,28 mówi tak. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. Mocne wezwanie. Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo gdy przyjdzie Pan, abyście nie byli zawstydzeni. Ale czy to znaczy, że tak naprawdę powinienem zacząć się bać w związku z tym? Czy powinienem trzymać tak na baczności, że powinienem teraz być w pełni skoncentrowany? Nie. Pan Jezus mówi o nowej rzeczywistości życia w Chrystusie. Mówi o przyjęciu tego, co jest tą nową naturą życia w Chrystusie. Kiedy spojrzymy do Księgi Nehemiasza 8:10, to tam jest pięknie opisane, jak żyć z Bogiem. Czuwać, czyli być przy Nim. Jaka to jest korzyść? Nehemiasz pisze tak. Idźcie, doradzono ludowi. Coś smacznego zjedźcie, coś słodkiego wypijcie. Zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają, gdyż dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym naszemu Panu. Nie smućcie się, z wykrzyknikiem, nie smućcie się. Niech Pan obudzi w was radość. Ona jest waszą ostoją. Dzień Pański. Dzisiaj mamy pamiątkę wieczerzy. Dzisiaj mamy czas, aby w pełni właśnie radować się wspomnieniem tego, co Jezus dla nas uczynił. A co uczynił? Odkupił nas od win. Odkupił nas od tego, co wiąże się z karą za grzech. A więc nie smućcie się. Niech Pan obudzi was radość. To jest podstawa. To jest siła istnienia w tym świecie. Kiedy Paweł pisał do Rzymian i w 14 rozdziale, tu jest wymieniony 17 werset, mówi o Królestwie Bożym. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, ale to Królestwo Boże jakby ono obraca do trzech takich części, trzech obszarów. Bo Królestwo Boże zazwyczaj może nam się kojarzyć z jakąś tam przyszłością. A przecież wiemy, że Królestwo Boże jest tu i teraz, bo to jest czas panowania Jezusa. I tu nie chodzi o jakieś terytorium, bo Bóg jest Bogiem Wszechświata. Bóg nie ogranicza terytorium swojego panowania, a raczej mówi o przestrzeni duchowej, o obszarze naszej mentalności, o tego, co kieruje naszym życiem. I tutaj Paweł mówi tak, gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże czym jest? Sprawiedliwością, pokojem i radością. A więc jeśli nie mam radości, to jakbym tracił 1/3 siebie. Jeśli nie mam radości, to 1/3 mojej rzeczywistości w Królestwie Bożym nagle topnieje. Mówię to troszkę tak na skutek własnych doświadczeń ostatnich miesięcy. Gdzieś od marca szatan usilnie stara się zdusić we mnie radość. I kiedy uzmysłowiłem sobie to, dopiero zacząłem na nowo odżywać. Bo radość, jeśli tak zastanowimy się, jest motorem napędowym naszych działań. Jeśli ktoś chce stłumić, zdusić człowieka, to przede wszystkim stara mu się zabrać radość. Radość jest podstawą. Paweł w Filipianach, do Filipian mówi tak, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To powtórzenie jakby podkreśla wagę. I to nie jest hasło, bo Paweł jest pewien tego, co może być twoją siłą, co może być twoim takim zaczepieniem się chwila, kiedy będzie ciężko. I Paweł wiedział, co to jest żyć w trudnościach. Paweł wiedział, co to znaczy mieć ciężko w życiu. Niektórzy mówią, że w radość trzeba nieźle zainwestować. Niektórzy mówią, że radość nieźle kosztuje. Oczywiście radośniej jest, łatwiej być radosnym człowiekowi, tak, kiedy budzi go żona i mówi: kochanie, kawa i śniadanie już czeka. Wspaniały początek dnia. Łatwiej być radosnym w takich chwilach. Ale radość, tą, którą mamy w Chrystusie, jest radością stałą. Z radością mogę iść do codziennych zajęć. Z radością mogę pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie żony: kochanie, może dzisiaj byś pozmywał. Mówię: hurra, idę pozmywać, idę do pracy, jest poniedziałek. To jest radość, to jest coś, co nie da nam nic, nikomu zdusić nas. Radujcie się, mówi Paweł. Gdzieś indziej mówi: powtarzać mi to samo nie przykrzy się. Radujcie się, bo to jest podstawa trwania. Czuwaj, raduj się w Panu, bo wtedy będzie skoncentrował się na Nim, a nie będzie starał się, żeby stopniała twoja wiara. Niektórzy mówią, że żeby się radować, trzeba nieźle zainwestować. Niektórzy mówią, żeby się radować, trzeba nieźle wydać na alkohol, na jakieś używki. To nie jest radość. To jest szukanie jakiejś pociechy w czymś, co jest bardzo ulotne i jeszcze bardziej dołujące. Radość prawdziwa jest w Chrystusie. Kiedy patrzę na ten stół, to widzę przede wszystkim to, co on symbolizuje. Ofiarę, którą zapłacił Chrystus za mnie, za każdego z nas. Jeśli chcę stanąć na nogi, pozwól Chrystusowi zbudzić w sobie radość. Jeśli ktoś chce człowieka zniszczyć, to przede wszystkim robi wszystko ku temu, aby wyzerować do poziomu zerowego. No, wyzerować to samo. Wyzerować u niego poczucie radości. Jeśli to wrogowi się udaje, to może powiedzieć: on już jest mój. Bo radość, topniejąca radość, ciągnie za sobą upadek nadziei. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Co może radość? Zobaczcie, czy tylko radość zarezerwowana jest do szczęśliwych chwil? Nie. Mam na to dowód? Mam na to dowód. Macie to w rękach, w Nowym Przymierzu. 2 Koryntian 8:2. Kiedy Paweł mówi o zborze w Macedonii, o Macedończykach, ja wybrałem tylko jeden werset, a to cały fragment temu poświadcza. Jakim zachwytem o nich się wyraża. I to nie ze względu tylko na to, że sfinansowali go, przesłali mu pieniądze. On mówi tak. Otóż, mówi o tych Macedończykach, otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i, co dalej? Spójnik, czyli coś, co jest razem. Ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Skrajna radość i skrajne ubóstwo? Przecież to niemożliwe, to niewykonalne. Jak może być ktoś żyjący w skrajnym ubóstwie pełnym radości i jeszcze zaowocować ogromną hojnością? Pamiętacie, niedawno mówiliśmy o wdowim groszu. Ta kobieta dała wszystko, co posiadała, z radością. Macedończycy nie mieli praktycznie nic, ale to i co mieli, oddali na misję, na to, aby głoszona była Ewangelia. A więc radość, prawdziwa, czysta radość, która płynie od Chrystusa, nie jest niczym zewnętrznym uwarunkowana. Radość Chrystusowa nie potrzebuje zewnętrznych motywatorów. Nie można ograniczyć tylko grupę radosnych ludzi do tych, którzy jeżdżą nową furą, mają super komórę i tak dalej, jak to były w latach 90. pojęcie biznesmenów. Bo tak zawsze będę żył: o, temu to jest łatwiej. Temu to się żyje. Radość to wejście właśnie w funkcjonowanie Królestwa Bożego. Radość to rozkoszowanie się każdym dniem z myślą, że przecież i tak zmierzam do sukcesu. Niebo jest moim przeznaczeniem. Czy masz już ten pokój w sercu? Czy cały czas zmagasz się właśnie z taką twoją cielesnością? Czy ciągle mówisz: nie, najpierw to ja muszę pozałatwiać to, a potem dopiero reszta? Mogę powiedzieć, czy też biję się z takimi myślami: o, temu to dobrze, ten to jest radosny. Radość to nie znaczy, że muszę mieć cały czas wymalowany uśmiech na twarzy. Radość to jest moja wewnętrzna natura i radość to jest mój motywator, moja siła, która jest w Duchu Świętym. Jak się o tym przekonać, że żyję właśnie w obszarze Królestwa Bożego? No to już mówiliśmy sobie, kiedy Paweł do Rzymian opisuje te trzy przestrzenie. Ale też pewne świadectwa. Sami doświadczamy pewnych rzeczy. Ja ostatnio doświadczyłem takich dwóch. Kiedy miałem takie rozmowy, to jedna z osób mówi tak, kiedy przysłuchuję się temu, co Pan mówi i temu, co głosi ten Kościół, to mogę powiedzieć, że wy opowiadacie rzeczy nie z tej ziemi. Ja mówię, alleluja, no o to chodzi. My nie opowiadamy rzeczy z ziemi. Właśnie my przeszliśmy w przestrzeń Królestwa Bożego. Albo jedna osoba ostatnio mówi, Panu to jakoś jest to dane, bo Pan żyje jakby w innym wymiarze. Dzięki Ci, Panie Boże. To jest właśnie inny wymiar, do którego nie możesz wejść sam, do którego zaprasza Cię Chrystus, do którego Chrystus chce Cię wprowadzić. Mało tego, i w którym Chrystus chce Cię na siłę utrzymać. On jest żywotnie tym zainteresowany. A więc nie doprowadzaj nigdy do sytuacji, że będziesz zdołowany do granic możliwości. Cokolwiek działoby się w Twoim życiu, idź na bok. Weź Pismo Święte. Spędź czas z Bogiem i zauważ znowuż na nowo, co On dla Ciebie zrobił. Jak bardzo Cię kocha, że był gotów iść na śmierć. I to męczeńską. Nie tak jak jedna z herezji po Chrystusie mówiła, no Chrystusowi było łatwo, bo przecież był i człowiekiem, i Bogiem, a więc jak cierpiał, to pewnie jego boska natura dała mu możliwość nie czucia bólu, bo przecież miał ku temu moc. Tak nie było. Chrystus do końca cierpiał jak człowiek, aby zmazać dług, aby postawić kropkę nad i w słowie ofiara. Była to ostateczna. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam. Radujcie się. Rozkoszuj się każdego dnia rzeczywistością życia w Chrystusie. Rozkoszuj się tym, że to nie jest jakaś teologia, że to nie jest religia, ale to jest właśnie inny wymiar, który Bóg dla ciebie otworzył, w którym możesz funkcjonować. Nie pozwól nigdy stłumić w sobie radości. Przyjdź z tym do Boga. Szukaj kontaktu z innymi. Szukaj sposobności grup domowych, gdzieś zgromadzeń chrześcijan. Może sam stwórz taką grupę. Szukaj cały czas kontaktu z Jego żywym Słowem. I ciesz się realnością tego wszystkiego, co istnieje. Nasz Pan przyjdzie. Marek mówi, uważajcie, czuwajcie, a więc w radości chodźcie, aby was nic nie zmyliło, bo Pan Jezus sam mi da znak, kiedy ten czas następuje. I to nie po to, żebym miał się spakować, tylko po to, żeby wreszcie zbudziła się we mnie świadomość, lecę do mojego taty, do Ojca w niebie. Amen.